Przyszedł konduktor, zapalił światło, spytał, kto z państwa przybył. Podaliśmy mu bilety, skasował. Tamtych śpiących nie budził. To też świadczyło, że już długo muszą jechać i wcześniej im skasował. Zgasił światło i wyszedł. Gdyby nie spali, spytałby mi, skąd jadą i dokąd, bo to niemal obowiązkowe pytanie, gdy się razem jedzie. Ciemno już, powiedziałem. Przecież nic nie widzisz. Nie odpowiedział. Nie odchylił nawet głowy ku mnie. Miałem wrażenie, że trzyma się kurczowo tego okna. Pochyliłem się ku jego twarzy i zobaczyłem, że płacze. Nie zmyliła mnie ciemność. Płakał. Omal bezgłośnie, jakby dusząc ten płacz w sobie, aby tamtych trojga nie pobudzić. Widocznie nie był w stanie dłużej się powstrzymywać, gdyż nagle ten płacz wstrząsnął całym jego ciałem. Nie oderwał jednak oczu od okna. Nawet jakby mocniej przywarł do ciemności za tym oknem. Nie wiedziałem, co robić. Bezradność narastała we mnie, jak w nim ten płacz. Wydawało mi się nawet, że po szybie ściekają jego łzy. Choć nie wykluczam, że mógł i deszcz siąpić. Czemu płaczesz? Szarpnąłem go za ramię. Co się stało? Nie płacz. Zostaw go pan. Zbudził się jeden z mężczyzn siedzący obok niego. Niech się wypłacze. Widać musi. Ale to mój przyjaciel. A co pan możesz wiedzieć i o przyjacielu? Zbudził się drugi mężczyzna. Co mu jest?
Nic.
Płaczę. Odrzekł ten pierwszy.
Ano, tak nieraz zbiera się i zbiera w człowieku, aż nie wiadomo, kiedy wybuchnie. Wtedy dobrze mieć ze sobą te pół litra.
Zbudziła się jej kobieta.
Co i ten pan stracił kogoś? Rzekła jakby tak w ogóle, dając raczej znać, że i ona się zbudziła. Podniosła się, sięgnęła na półkę po torbę, wyjęła coś i zaczęła jeść. Tak 2 lata będzie, jak straciłam córkę. Co się napłakałam, Bóg jeden wie. Pan i tak cichutko, a ja darłam sobie włosy z głowy. Klęknęłam przed obrazem świętej panienki i wołałam: nie ma Boga, nie ma Boga. Potem poszłam w pielgrzymkę. Szło się i szło. Nogi miałam całe w bąblach. Materia mi ciekła. 20 lat nie miała. Kawalery leciały na nią. Jeden miał gospodarstwo, maszyny, parobków. Ale nie chciała wsiowego. Co to za życie na wsi? Nacharuje się człowiek od świtu do nocy, a grosze płacą. Za mleko to nam od wiosny zalegają. Poszła na zabawę do sąsiedniej wsi i już nie wróciła. Wyciągnęli ją potem z rzeki. Gdzieś tam od nas daleko. Prawie zgniła. Zmięła papier po jedzeniu, wrzuciła do torby, wyciągnęła jabłko. Zachrupało w jej ustach. W szuwarach przy brzegu leżała. Rybaki łapali ryby i któremuś się wędka zaplątała. — Przestań, pani — warknął mężczyzna, który pierwszy się zbudził. — Każdy kogoś stracił. Nie ma takich, co by nie stracili.
— Może zapalić światło —
podniósł się z ławki ten drugi mężczyzna.
— A po co? — żachnęła się kobieta. — Ciemno to przyjemno. Może znów da się usnąć.
I po chwili zaczęła z lekka pochrapywać, a za nią i obaj mężczyźni. Czy to jazgot pędzącego pociągu jego ukołysał, czy tylko przygłuszył jego płacz? Bo gdy pochyliłem się nad nim, najmniejszy szmer nie doszedł, prócz oddechu. Poczułem ulgę i też przysnąłem. Nie był to sen, raczej półdrzemka, bo nagle usłyszałem, że kobieta chrapnęła i jakby zamruczała pod nosem.
Płacze?
Na co siedzący obok niej mężczyzna, wyrwany ze snu, nie słychać.
Może w sobie płacze?
Kobieta się całkiem rozbudziła.
Chyba śpi, powiedział mężczyzna. To niech śpi, niech śpi. Nie ma lepszego lekarstwa niż sen.
Otrzymałem, jak to zwykle na początku, najniższe stanowisko młodszego asystenta kustosza. Przeważnie spoczywał na mnie obowiązek oprowadzania wycieczek szkolnych i to wyłącznie szkół podstawowych. Średnie szkoły oprowadzał już asystent, wyższe starszy asystent, a gości specjalnych sam kustosz. Nie była to praca łatwa, jakby mogło się komuś wydawać. Wycieczki zjeżdżały każdego dnia. Nieraz jedna nie odjechała, a już druga przyjeżdżała. Ma się rozumieć, każda była zaplanowana, zamawiana wcześniej. Nigdy jednak nie miałem do czynienia ze szkolnymi dziećmi. Rozłaziło się to po pałacu, krzyczało, biegało, trudno było je przywołać do porządku. Nawet nauczycielki czy nauczyciele, z którymi przyjeżdżały, nie byli w stanie ich upilnować. Często przy tym się gubiły i szukało się ich po wszystkich komnatach, których było bez liku, a wiele nieprzewidzianych nawet do zwiedzania, co nie przeszkadzało im i tam zawędrować. Najgorzej, gdy stan się nie zgadzał, gdy je policzono przed odjazdem, bo wtedy trzeba było przeszukiwać cały pałac. Nie mówiąc, że zostawiały za sobą papierki po cukierkach, torebki po kanapkach, ogryzki po jabłkach, gruszkach. Kiedyś któreś strąciło grecką amforę, inne strzeliło z procy do portretu któregoś z przodków i wybiło mu oko, a inne nasiusiało na posadzkę w łazience. A wszystko to spadało na mnie. Na szczęście kustosz był wyrozumiały i pocieszał mnie, że wiedza to nie tylko zyski, lecz i straty. Poza tym, jeśli przejdę przez takie doświadczenie ze szkolnymi dziećmi, to lepiej zrozumiem ich historię, bo historia zaczyna się od dzieci. I to takich jeszcze u piersi matek. One płacą za nią swoją niewinnością i dużo więcej niż dorośli, dla których historia jest tylko grą. Nie wiem, co miał na myśli, ale ja miałem czasem dość. Żeby mnie podtrzymać na duchu, awansował mnie na pełnego asystenta i przeszedłem na szkoły średnie. Wciąż mnie to jednak nie zadowalało, bo nie jako prowadzenie wycieczek szkolnych wyobrażałem sobie swoją pracę. Ale pewnego razu, gdy czekałem na nią w uchu jelnym, nadszedł i on. Czy piął się po tych schodach z tej dawnej, dzikiej, zielonej doliny, czy dopiero do niej schodził, nie powiem, bo mi się wszystkie spotkania z nim już mieszają. Czeka pan na nią. Nie tyle spytał, co stwierdził. Czeka pan. No tak. W pańskim wieku jeszcze się czeka. W moim już nie ma na co. Proszę pozdrowić kustosza. A od kogo? Będzie wiedział. I czy wspiął się na schodek wyżej, czy zszedł na niższy, nie zwróciłem uwagi. Choć może powinienem, gdyż każdy jego krok coś znaczył. Nagle zatrzymał się. Aha, zapomniałbym. Myślę, że pan powinien zacząć robić doktorat. Nie ma pan chyba zamiaru poprzestać na magisterium. To, że pan musi wycieczki szkolne oprowadzać, to nic szczególnego, a przyda się kiedyś panu. Miałbym temat dla pana, nieruszony jak dotąd przez badaczy. Magisterium robił pan ze średniowiecza, prawda? No właśnie. Ma pan coś niewyraźną minę. Wolałby pan z historii współczesnej? Nie radziłbym. Współczesność to nie historia, to walka o historię, gdyż każdy chciałby się wznieść na jej szczyt. W średniowieczu miałby pan do czynienia z dawno umarłymi, co jest warunkiem prawdziwej historii. Z ich umarłymi lękami, cierpieniami, ambicjami, z umarłą rozpaczą, śladami po nadziejach. Nie musiałby pan nikomu współczuć, nikogo fałszywie chwalić czy ganić. Bezinteresowna epoka, piękna epoka, gdyż piękno jest zawsze bezinteresowne. Niech pan to przemyśli. Póki pan młody, czas jeszcze wolno płynie, ale niedługo przyspieszy, przyspieszy. Spotkamy się następnym razem. Da mi pan odpowiedź. Mówiąc prawdę, nie miałem zamiaru robić doktoratu. Musiałem zarabiać. Pensja asystenta kustosza była skromna, za to stała. Zwalniała rodziców od pomagania mi. Dręczyło mnie przez całe studia, że sobie od ust odejmują, a ze mną się dzielą. W tej monotonnej codzielności zdarzyło się jednak coś, choć niby nic takiego, co niejednokrotnie przywoływałem potem w swojej pamięci, gdy zastanawiałem się nad sobą. Otóż miejscowe władze postanowiły urządzić jubileusz pewnemu 80-latkowi. A powodem było nie to, że skończył 80 lat, bo to mu zaprzeczał, lecz przede wszystkim, że napisał książkę opartą na swojej biografii, obejmującą także życie jego matki, w mniejszym stopniu ojca, który jeszcze w niemowlęctwie go odumarł. A wszystko to na szerokim tle społecznym. Opracowano program jubileuszu, a mnie powierzono pieczę nad jubilatem i jego rodziną w czasie uroczystości, co uznałem nawet za wyróżnienie. Przeznaczono niemałe środki, zaproszono wielu gości, nie tylko miejscowych, także przyjezdnych. Jubilat, żywy, dziarski, bez cienia sklerozy, pochodził z jednej z okolicznych wsi. 4 zimy szkoły podstawowej to było całe jego wykształcenie. Zimy, zaznaczał, bo od wiosny do jesieni pasał dworskie krowy. Za to życie miał tak bogate, że można by powiedzieć, nie musiał kończyć żadnych szkół. Znałem jubilata. Znali go tu zresztą wszyscy. Przychodził czasem do pałacu, wmieszał się w jakąś szkolną wycieczkę i razem z dziećmi obchodził dostępne komnaty, sale. Zdarzało się, że nawet objaśniał, gdy ja nie wiedziałem, kto jest kto na jakimś portrecie, zdjęciu. Czyja była tu kiedyś sypialnia, jakie bale na sali balowej się odbywały, kto tu przyjeżdżał, skąd, z jakich polowań te wszystkie trofea z Azji, Afryki czy tutejszych lasów. Najczęściej jednak widziało się go, gdy siedział na ławce pod platanem i czekał, żeby ktoś się do niego przysiadł. Przysiadłem się czasem i ja, gdy zmęczony oprowadzaniem wycieczek musiałem choć trochę odpocząć na świeżym powietrzu. Zasypywał od razu człowieka opowieściami ze swojego życia, jakby napór przeżyć, jaki w nim się zgromadził, domagał się słów. Trudno było się od niego oderwać, tak wsysał w te swoje opowieści. Niskiego wzrostu, w każdym razie mniejszego niż średniego, a za to obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, jakby słowa odpłacały mu się na ten niski wzrost. W każdym jego zdaniu czaiła się ironia, drwina, mimowolny dowcip. Przychodził do pałacu, jak mówił, gdy mu się już ckniło w domu, a żona nie chciała go słuchać. Zdumiewał wiedzą o świecie i życiu. Służył w wojsku, brał udział w poprzedniej wojnie, niczego się nie dosłużył, kpił ze wszystkich rang. Ciągle go wsadzali do paki, odsyłali na zaplecze, dzięki czemu nie był ani razu ranny i nawet chwalił sobie wojsko, że nigdzie już tak wesoło nie było. Wędrował za chlebem tu i tam, to też, jak się to mówi, z niejednego pieca ten chleb jadł. Nierzadko wędrował i z nudów. Nuda go z domu sama wypychała, no bo niech pan powie, wstajesz i idziesz spać, wstajesz i spać, idziesz, nie uprzykrzy się. Czepić by się jakiejś roboty, nie było roboty. Mieliśmy ledwo 1,5 morgi, to matka z siostrą same obrobiły. Gdy przypominam go sobie po tylu latach, ze smutkiem myślę, że będziemy niedługo czytać po polsku ze słownikiem w ręku. Jego słowa widziało się, nie tylko słyszało. Miało się wrażenie, że ze słów tworzy świat, nienaśladowany, niepowtarzany za jakimś, niczym wielobarwne malowidło, na które się patrzyło, kiedy opowiadał, a nawet w którym widziało się i siebie, towarzyszącego mu w wędrówce przez ten jego świat. Bo słowa nieraz tak wciągają w czyjeś życie, choć nie wiadomo, jak odległo od naszego. Zwłaszcza, że ta wędrówka z nim wydawała się wyzwalać człowieka ze smutków, przygnębień, zmęczenia. Kpiąc ze wszystkiego i wszystkich, nie oszczędzał i siebie. Spytał mi się kiedyś, jak pan myśli, lepiej się urodzić wysokim czy niskim. Mnie bieda nie dała wyższym się urodzić, ale może i dobrze, bo widzi pan, jak teraz rosną, będą dalej tak ruść, to domy trzeba będzie bez pował budować. Tylko jak to będzie żyć bez powały nad głową? Gdzie wieszać czosnek, cebulę, czy choćby zawiesić kołyskę z niemowlęciem, kiedy stragarzy nie będzie? I wysoki 2 razy tyle potrzebuje, a ziemia nie chce urość. Do tego całe życie patrzeć od spodu w dach. Strzechą kryty jakoś by się wytrzymało, ale papo, dachówko, blacho, musiałoby się dziury porobić, żeby nieba trochę wpuścić.
Nos mam kartoflany, krzywy, widzi pan. Ale jak podstawiają mi do wąchania to czy tamto, to czuję kapustę. Nie masz pan pojęcia, jaką moja mama robiła kapustę. Oczy panu tego nie powiedzą, uszy nie powiedzą, mowa nie powie, a nos wyczuje. Kapustę mógłbym co dzień jeść.